O Iranie, a sprawie polskiej. Zaczniemy z redaktorem naczelnym tygodnika Do Rzeczy, Paweł Lisicki. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Właśnie mówiłem już prowokacyjnie o tych dwóch prawicach, tej jednej prawicy i tej drugiej prawicy, i chyba jak mało która rzecz pokazuje, jaki jest podział między dwiema polskimi prawicami, tą nową i tą starą, albo tą jedną, albo drugą, prawdziwą, albo fałszywą, jak znał. Możemy różne przymiotniki tutaj podawać, ale może pan redaktor opisze, o co właściwie toczy się spór i dlaczego to Iran tak bardzo ogniskuje debatę publiczną, szczególnie na polskiej prawicy.
Panie redaktorze, a to w zasadzie ja powinienem z panem przeprowadzić rozmowę i zapytać pana, jak pan rozumie te dwie prawice i na czym polega ta różnica, no bo ja mogę się wypowiadać tylko na swój temat i właściwie na temat tego, jak ja postrzegam.
No nie, no był taki, ja bardzo polecam, ktokolwiek może obejrzeć, to niech obejrzy rozmowę pana redaktora z Wojtkiem Cejrowskim, czy z panem redaktorem Wojciechem Cejrowskim, tak, bo tamten spór się unosił, może nie do końca, bo Wojciech Cejrowski to też nie jest ta taka prawica, powiedzmy, jeszcze związana z Lechem Kaczyńskim, czy taka prawica idąca gdzieś tam w myśl tych słów za wolność naszą i waszą, ale powiedzmy, że trochę tam było widać tego podziału, który jest i polityczny, i cywilizacyjny, i chyba etyczny. To jest bardzo złożona sprawa i bardzo ciekawa.
Bardzo złożona, bardzo ciekawa. No ja mogę powiedzieć w każdym razie tyle, że jeśli chodzi o wojnę w Iranie, no to ja nie mam żadnej tej jakiejś pryncypialnej postawy polegającej na tym, że z definicji uważam, że każda interwencja, albo w tym przypadku każda wojna jest czymś, nie wiem, złym, niewłaściwym, niesłusznym. Natomiast tak jak w przypadku tej konkretnej wojny, zawsze zadaję bardzo proste pytania, czyli dlaczego do niej dochodzi, jaki cel chce się osiągnąć, co skłoniło stronę atakującą do przeprowadzenia tego ataku. Wydaje mi się, że to jest, że tak powiem, niezależnie, czy to się mieści w kategoriach prawicowych czy lewicowych, tylko to się mieści w kategoriach racjonalnego i rozsądnego działania, jakiego możemy oczekiwać od polityków. A w tym konkretnym przypadku, no to wystarczy sięgnąć do tekstów. Zauważyłem, że jakoś polskie media niechętnie to przywołują, ale można to zrobić. Sprzed 9 miesięcy tego, co mówił Donald Trump w czerwcu i na początku lipca 2025 roku, co mówił Pete Hegseth, to jest ówczesny minister, właśnie sekretarz obrony, w międzyczasie nastąpiła zmiana na sekretarz wojny, i porównać to, co mówili wtedy, z tym, co robią i mówią teraz. I dostrzeżemy, że mamy do czynienia z całkowitą sprzecznością. No, żeby taką sprzeczność wyeliminować, możliwe są tylko znowu dwie rzeczy. A, musiało się wydarzyć coś radykalnie nowego i to tylko wtedy można by było wytłumaczyć zmianę stanowiska. To stanowisko było mniej więcej takie. Dzięki amerykańskim nalotom w czerwcu 2025 całkowicie doszczętnie zostały zniszczone ośrodki w Iranie produkujące, czy tak właśnie nie produkujące, takie, które mogłyby wyprodukować broń nuklearną. To była pierwsza teza. Po druga teza brzmiała, że teraz czeka Iran i Izrael epoka wiecznego pokoju. Cytuję Donalda Trumpa, naprawdę ja tego nie wymyślam. Ten pokój miał być wieczny, oba państwa miały w nim współuczestniczyć. On tam zresztą ma tak w zwyczaju, że prawda, jak bardzo chce coś podkreślić, to pisze to wszystko wielkimi literami, literami drukowanymi. I na Truth Social, czyli to jest przecież to medium, przy pomocy którego Donald Trump komunikuje się ze światem, tam padało szczęście, dobrobyt, pokój, nigdy więcej wojny, wspaniałe osiągnięcie. No, musi pan redaktor przyznać i każdy musi przyznać, że ma się to nijak do tego, co teraz mówi Donald Trump i do tego, co mówi obecnie Pete Hegseth, prawda? No więc trzeba sobie zadać pytanie, dlaczego tak się stało i co jest z tego powodem. I ponieważ te uzasadnienia, które padają obecnie z ust prezydenta Stanów Zjednoczonych, mianowicie to, że Iran rzekomo stanowił jakieś straszliwe zagrożenie dla Stanów Zjednoczonych i że gotów miał wyprodukować lada moment broń nuklearną, a przypomnę, że jeszcze parę miesięcy temu okazało się, że wszystko zostało zniszczone według tego samego prezydenta Stanów Zjednoczonych, no to przecież łatwo zauważyć, i to nie jest różnica między prawicą czy lewicą, tylko między człowiekiem, który kieruje się zdrowym rozsądkiem rozsądkiem, nie kieruje się tym zdrowym rozsądkiem, że po prostu coś tu się kompletnie nie zgadza. No więc ja dostrzegam, że jedynym realnym motywem, który sprawiał, że, i zresztą to wyszło w wystąpieniu Marco Rubio, czyli obecnego sekretarza stanu, jedynym realnym powodem, który daje się, który pozwala wytłumaczyć tę nagłą zmianę stanowiska Stanów Zjednoczonych, jedynym powodem musi być jakiś czynnik zewnętrzny wobec tego, co się, o czym wcześniej mówiłem. I tym jedynym czynnikiem stałym i niezmiennym jest postawa Izraela, w tym przypadku premiera Benjamina Netanyahu, który tę krucjatę antyirańską głosi od lat, już od 30, nawet więcej lat, twierdząc, że to jest w zasadzie rzecz całkowicie konieczna, to znaczy, że całkowicie konieczną rzeczą jest zniszczenie albo zmiana reżimu czy zmiana rządów w Iranie. No i do tego się sprowadza sprawa, że ta koncepcja Benjamina Netanyahu wygląda na to, że zwyciężyła, jest obecnie realizowana, a ja zwracam uwagę na to, czy tak sądzę, że trzeba na to zwrócić uwagę, na niebezpieczeństwa i ryzyka z tym związane. Dlatego mówię, że polityka, gdybyśmy na to patrzyli tak krytycznie, którą prowadzi obecnie, czy postanowił prowadzić prezydent Stanów Zjednoczonych, po pierwsze jest sprzeczna z tym wszystkim, co obiecywał w czasie kampanii wyborczej, po drugie sprzeczna jest z tym wszystkim, co mówił jeszcze parę miesięcy temu, po trzecie jest narażona na ogromne ryzyko. Gdybyśmy używali zwykłego języka, można by powiedzieć, że jest polityka awanturnicza i pełna hazardu. No i to jest rzecz, która nie wiem, czy ona jest prawicowa, czy bardziej prawicowa, ale moim zdaniem jest rozsądna.
To jeżeli patrzymy pod takim względem, że ten atak był niepotrzebny, to jak go wytłumaczyć i co właściwie się Stanom opłacało z tego uderzenia? No bo jeżeli Donald Trump taką decyzję podjął, to pewnie na jakichś racjonalnych podstawach.
No oczywiście, że istnieje tak zwane domniemanie racjonalności. W prawie na przykład nazywa się to domniemaniem racjonalności ustawodawcy, czyli nawet jeśli mamy głupie przepisy, to interpretujemy je w taki sposób, jakby ustawodawca, który za tym stoi, no, miał jakąś myśl naczelną. No i trochę tak jest oczywiście z nami, jeśli chodzi o politykę. Ale tak jak powiedziałem, moim zdaniem tutaj Donald Trump odegrał rolę tak naprawdę instrumentu w rękach realnego podmiotu, który podejmował decyzję, czyli samego premiera Izraela. A o tym, że to nie jest wymysł, że to nie ja sobie tak to wymyśliłem, po pierwsze świadczy wiele analiz medialnych, na przykład, żeby nie odwoływać się właśnie do źródeł, nazwijmy to, różnych prawicowych. Dwa dni temu ukazał się w New York Times, ukazała się taka dogłębna analiza, oparta na rozmowach z przedstawicielami administracji i tak dalej, która dokładnie tę samą tezę postawiła, czyli że tym kimś, kto zdecydował o zaatakowaniu Iranu, był ostatecznie premier Benjamin Netanyahu. No ale to nie jest tylko New York Times. Właściwie nie spotkałem się, szukając w różnych bardzo źródłach i różnych omówieniach, praktycznie co do tego się wszyscy zgadzają, że rola Izraela jako tego, który dokonał tej decyzji, była najważniejsza. Ale nie tylko jesteśmy, że tak powiem, zdani na przekazy, przecieki czy na domysły prasowe, ale mamy też pewne oficjalne wypowiedzi. Na przykład wczorajsza wypowiedź Marco Rubio, on powiedział wprost, że Stany Zjednoczone zaatakowały Iran dlatego, bo wiedziały, że Iran zostanie zaatakowany przez Izrael. W związku z tym wiedziały, że jeśli Izrael zaatakuje Iran, to Iran w odwecie zaatakuje również Stany Zjednoczone i dlatego doszły do konkluzji, no to zaatakujmy razem, skoro to i tak się musi wydarzyć. No przecież to jest oficjalna wypowiedź sekretarza.
Chociaż, żeby była jasność i w tej wypowiedzi i potem to dopowiadał, czy zgoła prostował, mówiąc, że to była nasza inicjatywa i nasza decyzja, że będziemy bombardować i Izrael nie miał nic do rzeczy, więc to też nie jest takie jednoznaczne, panie redaktorze, bo te kolejne wypowiedzi i wtedy, i dzisiaj, czy i wczoraj, i dzisiaj się pojawiały.
No tak, no to, panie doktorze, to jeśli pan się spodziewa, albo ktokolwiek się spodziewa, że prezydent Stanów Zjednoczonych ogłosi, że on jest instrumentem w rękach Benjamina Netanyahu, no to gratuluję przenikliwości. No takich rzeczy się nie mówi. No każdy tak długo, jak chce funkcjonować w świecie, robi dobrą minę do złej gry i udaje kogoś innego niż jest. W tej wypowiedzi Marco Rubio, w tej pierwszej wypowiedzi, tym, co jest najbardziej szokujące, to jest to, że jemu w ogóle nie przyszło do głowy, że Stany Zjednoczone mogą postawić weto w stosunku do decyzji Izraela. Tu zresztą warto wspomnieć, że nawet w czasach Joe Bidena były dwa razy, Izrael podejmował dwa razy próbę wciągnięcia Stanów Zjednoczonych do wojny z Iranem. Raz to była historia, kiedy zastrzelono jednego chyba z przywódców Hamasu w Teheranie. Drugi raz była podobna operacja również prowadzona przez izraelskie służby na terenie Iranu. No i chodziło po prostu o to, żeby Izrael liczył na to, że będzie odwet Iranu, co wciągnie Stany Zjednoczone do wojny. Projekt wprowadzenia, czy projekt namówienia Amerykanów do wojny z Iranem, to przecież nie jest rzecz sprzed paru miesięcy, tylko to jest stały motyw działania Izraela, który jest wielokrotnie zresztą był deklarowany przez zarówno premiera Izraela, jak i przez innych, że tak powiem, jego współpracowników. I powód jest bardzo prosty. Tak długo, jak Iran zachowuje zdolność bycia osobnym państwem i powiedzmy regionalnym mocarstwem, mocno ostatnio osłabionym zresztą, ale mimo wszystko, no tak długo projekt budowy Wielkiego Izraela nie może się zrealizować. I ten projekt budowy Wielkiego Izraela, co więcej, przecież to akurat w bardzo podobnym tonie na ten temat mówił ambasador Stanów Zjednoczonych w Jerozolimie, bo Stany Zjednoczone przyniosły swoją placówkę, Mike Huckabee, 2 tygodnie temu. Zresztą przypomnę, że ta jego wypowiedź mówiąca o tym, że najlepiej by było, gdyby cały Bliski Wschód znalazł się pod panowaniem Izraela, wywołała nawet protesty 14 państw arabskich w tej sprawie. Więc to nie są żadne domysły, ani to nie są żadne hipotezy wzięte, nie wiem, z jakichś tam tajemniczych miejsc w internecie, tylko to jest suchotna analiza rzeczywistości.
I teraz to weźmy tą analizę, przełóżmy, panie redaktorze, na interes Polski, bo no, ja rozumiem, że Iran może być niezadowolony. Rzeczywiście od paru ładnych lat traci w regionie. Stracił Syrię, dużo stracił w Libanie, teraz traci jeszcze więcej. Ja rozumiem, że Rosja może być niezadowolona, no bo dostawy broni będą teraz szczuplejsze. Rozumiem, że Chiny mogą być niezadowolone, no bo przez Cieśny Ormus spłynęło dużo ropy. Dlaczego Warszawa ma być niezadowolona z tego powodu?
Ale widzisz, panie lekarzu, my się tutaj nie zgadzamy trochę co do faktów, bo ja przeczytałem wczoraj bardzo ciekawą analizę. Znowu nie w żadnym źródle, no zakładam, że źródło jest bardzo rzetelne, jeśli o to chodzi, czyli w Bloombergu. Analiza nosiła bardzo prosty tytuł. Największym zwycięzcą wojny w Iranie jest Władimir Putin. Można to sobie znaleźć. Tam chyba nie było Putin, tylko Rosja. Największym zwycięzcą jest Rosja i w bardzo, że tak powiem, spokojny sposób, wolny właśnie od polskich emocji i tak dalej, analitycy Bloomberga pokazali, dlaczego tak jest. A powód jest bardzo prosty. Po pierwsze, Stany Zjednoczone, jeśli ta wojna się przeciągnie, a wiele wskazuje na to, mówię o wojnie w Iranie, jeśli ta wojna się przeciągnie, to będą musiały się coraz bardziej w tę wojnę angażować. Im bardziej się w tę wojnę angażują, tym bardziej muszą coraz więcej zasobów na nią, że tak powiem, przeznaczać, zarówno militarnych, jak i finansowych. Co z punktu widzenia Rosji, z punktu widzenia Chin, jest bardzo dobrą wiadomością, bo to oznacza, że Stany Zjednoczone nie mogą w tym samym czasie zachowywać swojej pozycji w Azji i nie mogą w dotychczasowym stopniu wspierać chociażby Ukrainy. Więc tu przechodzimy, jak widać, do spraw polskich. Po drugie, jeśli chodzi o surowce, to chcę zauważyć, że na razie, i wszystko wskazuje na to, że nic się pod tym względem nie zmieni, pierwszym i najważniejszym efektem ataku na Iran jest gwałtowny wzrost cen gazu i ropy naftowej. No, łatwo zauważyć, też nie trzeba być bardzo przenikliwym obserwatorem, że głównym eksporterem tych surowców jest właśnie Rosja. No to Rosja głównie dostarcza i ropy naftowej, i gazu ziemnego. No, jeśli pan redaktor sądzi, że fakt gwałtownego wzrostu tych cen sprawi, że Rosja będzie miała gorszą sytuację, a nie lepszą, będąc tego eksporterem, no to tu się nie zgadzamy. No zawsze jest tak, że im większy jest popyt, a popyt na te surowce gwałtownie wzrósł wskutek wojny w Zatoce i wskutek tego, że te towary, czy te surowce nie wypływają stamtąd, no to podnosi przecież, a nie osłabia pozycję Rosji. A czy w polskim interesie jest wzmocnienie pozycji Rosji i Władimira Putina? No nie jest. Więc ja po prostu nie bardzo rozumiem, wydaje mi się, że ten związek przyczynowo-skutkowy, ja patrzę na niego inaczej. uwikłanie się Stanów Zjednoczonych na Bliskim Wschodzie ma negatywny wpływ na pozycję Polski ze względu na to, że wzrasta pozycja i Rosji, i Chin w tym konkretnym układzie. Oczywiście można powiedzieć, że Chiny są importerem surowców z Zatoki Perskiej i szczególnie z Iranu, to prawda, ale Chiny, z tego co przynajmniej można przeczytać i mówię tutaj powołując się na specjalistów, mają ogromne zasoby przygotowane i ropy naftowej, i gazu, a poza tym jest jeszcze jeden ważny czynnik. W sytuacji, gdyby ten konflikt się znacznie przedłużał i gdyby Chiny wciąż nie mogły tych surowców na bieżąco dostawać od Iranu, mogą to zastąpić drogą lądową, czy to z Kazachstanu, czy z Rosji przecież, z którą graniczą bezpośrednio. Więc moim zdaniem, patrząc na to właśnie w kategoriach globalnych, to zresztą ja się też nie dziwię, że ani Chiny, ani Rosja specjalnie nie protestują, bo to leży w ich interesie. Im mocniej Stany Zjednoczone uwikłają się na Bliskim Wschodzie, im więcej będą na tym konflikcie traciły, im więcej będą na ten konflikt przeznaczały zasobów, tym dla Rosji, dla Chin lepiej. No, wydaje mi się, że to jest całkiem zdroworozsądkowe podejście. Jak mówię, ja de facto referuję w dużym stopniu to, co było napisane w tej analizie Bloomberg.
Chociaż ta myśl implikuje, że zagrożeniem dla Polski i rywalem Polski jest Rosja, a to też nie jest zdanie ostatnio najbardziej popularne.
No tak, znaczy ja co do, powiem tak, na pewno nie jest dobrą sytuacją, w której wszystkie siły amerykańskie zostaną, albo zdecydowana ich część zostanie ulokowana na Bliskim Wschodzie. No jaki mamy w tym interes? Nie mówiąc jeszcze o jednej rzeczy, która też uważam dla Polski jest szkodliwa w kontekście irańskim. Jeśli popatrzymy na to, jakie były efekty poprzednich amerykańskich interwencji w Iraku czy w Syrii, co się z tym wiązało? No, wiązało się z tym masowy napływ migrantów z tego regionu. I to jest rzecz nie do powstrzymania, prawda? Setki tysięcy, a potem miliony ludzi zaczęły stamtąd uciekać, bo no, to jest rzecz oczywista, że zwykli ludzie uciekają ze strefy, gdzie toczy się wojna, i ci ludzie jak uciekają, no to dokąd uciekają? Pierwszym możliwym miejscem byłaby w tym przypadku Turcja, to znaczy mówimy o Iranie, a zaraz potem oczywiście Europa. I dokładnie tak było w przypadku poprzednich konfliktów, czy w Syrii, czy w Iraku. Na terenie Turcji znajdowało się w pewnym momencie kilka milionów uchodźców i w pewnym momencie prezydent Erdogan, używając ich jako swego rodzaju broni czy presji, zaczął ich wysyłać do Europy. No i oni wylądowali ostatecznie w różnych państwach europejskich, tworząc tę gigantyczną falę migracyjną. No, zakładam, że nie jest w polskim interesie, ani nie jest w interesie państw europejskich, żeby kolejna fala, a może jeszcze większa, bo przypomnę, że Iran to jest prawie tam 92 miliony mieszkańców, żeby kolejna fala, czyli kolejnych ileś tam milionów uciekinierów znalazło się w Polsce. Tym bardziej, jeśli prawdziwa jest teza, że Amerykanie do walki z reżimem irańskim zamierzają posłużyć się miejscowymi Kurdami, no więc będziemy mieli, prawda, rozpad państwa. Z rozpadem państwa, jak mówię, łączą się masowe ruchy migracyjne, a te masowe ruchy migracyjne w naturalny sposób kierują się w stronę Europy. No więc ja po prostu dlatego mówię, że ta operacja w Iranie, czy ta wojna w Iranie nie leży w polskim interesie, ani w kategoriach geopolitycznych nie leży w polskim interesie, ani w kategoriach właśnie tych migracyjnych, jeśli tak można powiedzieć.
Pytamy, zobaczymy, jaki będzie kryzys migracyjny. Rzeczywiście pierwsze grupy, nieznaczne migrantów docierają do Turcji, bo to jest dość duża granica i Turcja jest dość bezpiecznym krajem. Zresztą Iran do Turcji nie strzela poza jedną rakietą, która zdaje się zboczyła z kursu i została zestrzelona. To już na koniec, skoro mamy na łączach Pawła Lisickiego, to o ten element religijny zapytam, bo to jest, zdaje się, też często używane przez oficerów amerykańskich w tłumaczeniu tej operacji, czyli też wątki, którymi się posługuje Donald Trump, chociażby końcówka zeszłego roku i atak w Nigerii, gdzie Amerykanie zbombardowali dżihadystów odpowiedzialnych za masowe mordy chrześcijan. Właśnie dlatego, że mordują chrześcijan, tak teraz tutaj jest podnoszona kwestia zgoła religijna, że jest to wojna z islamskim agresywnym reżimem.
No tak, ale musimy odróżnić dwie rzeczy. Po pierwsze, wojnę z agresywnym islamskim reżimem, jak najbardziej, bardzo dobrze, że Donald Trump akurat w Nigerii, bo to jest w ogóle inna sytuacja, od tego, z czym mamy do czynienia w Iranie i od tych uzasadnień, o których tutaj wspominamy. Bo na przykład ta rozmowa, o której wspomniałem z Mike'em Huckabee, to nie, on był przedtem pastorem zielonoświątkowym, obecnie jest ambasadorem Stanów Zjednoczonych w Izraelu, to warto tę rozmowę wysłuchać w całości. To jest rozmowa z Tuckerem Carlsonem, około 2 godzin, nawet trochę więcej, a więc trzeba trochę cierpliwości mieć. Ale ktoś, kto sobie zada trud i wysłucha całej tej rozmowy, zauważy, że argumentacja dotycząca kwestii Izraela, czyli pozycji Izraela na Bliskim Wschodzie, nie jest argumentacją geopolityczną czy, nie wiem, ekonomiczną, tylko jest argumentacją religijną. Otóż Mike Huckabee, tak jak zresztą bardzo wielu innych jego pokroju, no chyba polityków możemy powiedzieć, bo skoro jest teraz już dyplomatą, no to jest politykiem, uważa, że prawa Izraela do posiadania pozycji hegemona na Bliskim Wschodzie są prawami wynikającymi wprost z Pisma Świętego, z Biblii, prawda? Z tego, że Bóg obiecał to Abrahamowi. On tak mówi, to ja tylko cytuję jego. I niestety mam wrażenie, że bardzo podobny sposób wielu przywódców czy wielu polityków amerykańskich, być może również żołnierzy, choć tutaj opieram się wyłącznie na doniesieniach, trzeba by je zweryfikować, więc nie wiem, na ile one są prawdziwe. No w każdym razie pojawiły się tak. Niektórzy dziennikarze o tym napisali, o to jest taka właściwa forma, że niektórzy amerykańscy przywódcy namawiają czy przekonują żołnierzy do idących, czy mających brać udział w wojnie w Iranie, czy biorących wojnę w Iranie, że to jest forma przyspieszania, czy to jest forma, że tak powiem, działalności niemal przyspieszającej przyjście Mesjasza. Czy to jest forma działalności na rzecz Armagedonu, który ma nastąpić. I oczywiście w naszych uszach, jak my o tym słyszymy, to sądzimy, że to jest jakieś dziwactwo, mówię naszych, czyli polskich uszach, dziwactwo rzecz niemożliwa. No ale ja w swojej książce Mesjasz i Trzecia Świątynia dużo na ten temat pisałem, pokazywałem, że wcale nie jest, znaczy inaczej, to jest dziwactwo, patrząc na to w kategoriach racjonalnych, ale nie jest to w tym sensie dziwactwo, że rzeczywiście duża grupa, szczególnie amerykańskich, chrześcijańskich ewangelikanów, taką koncepcję wyznaje. To znaczy, że wyznaje koncepcję mówiącą o tym, że dzisiejszy Izrael jest tym samym, czy jest przedłużeniem Izraela Starego Testamentu i że głównym celem politycznym jest odbudowa trzeciej świątyni. Więc jakkolwiek by to dziwnie nie brzmiało w naszych uszach, nie zmienia to faktu, że jest to dla dużej grupy tych ludzi cel całkowicie mieszczący się w obrębie tego, co można by nazwać działalnością polityczną.
I działalnością, która także doprowadza do wojny. To panie redaktorze, na koniec całkiem mamy stanowisko polskiego rządu, które jest wyczekujące. Mamy stanowisko prezydenta, który wyraził, że raczej popiera, nawet wprost popiera Stany, bo to nasz sojusznik i z tego trzeba się trzymać. Jak dalej? Może Polska powinna się zachować tak jak rząd Hiszpanii na przykład?
Znaczy, ja nie uważam, że Polska się ma zachować tak jak rząd Hiszpanii, natomiast na pewno się powinna zachować w sposób neutralny. Uważam, że z tego punktu widzenia zachowanie, to znaczy jakiekolwiek podkreślenie tej zaangażowania Polski w ten konflikt, uważam, że skrajnie dla Polski szkodliwe. Ściągamy na siebie uwagę, jeśli ta wojna będzie trwała dalej i się rozwinie, to w oczywisty sposób trzeba się liczyć niestety ze wzrostem terroryzmu. No, to jest rzecz, że tak powiem, tak pewna jak to, że 2 plus 2 równa się 4. No tak zawsze było i tak będzie. Dlatego sytuacja, w której Polska miałaby deklarować tak jednoznaczne poparcie dla Stanów Zjednoczonych, oznacza, że ściągamy na siebie potencjalne niebezpieczeństwo. W związku z tym kompletnie nie widzę powodu, dlaczego Polska miałaby to robić. Polska powinna zachowywać stanowisko wyczekujące, neutralne i wyraźnie podkreślać swoje całkowite niezaangażowanie w ten konflikt. Jesteśmy sojusznikiem Stanów Zjednoczonych, ale nie jesteśmy sojusznikiem w każdym przedsięwzięciu, które Stany Zjednoczone przeprowadzają, a szczególnie nie powinniśmy być wtedy sojusznikiem i w tych sprawach, które mogą narazić nasz interes narodowy na zagrożenie. Więc dlaczego mielibyśmy coś takiego deklarować? Z tego punktu widzenia uważam te deklaracje prezydenta za wysoce ryzykowne i niepotrzebne.
O czym mówił Paweł Lisicki, redaktor naczelny tygodnika Do Rzeczy. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.